Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą w radiu UWM FM na 95.9. Jak w tym sezonie, co tydzień, w sobotę o godzinie 17.00. Dziś będzie, drodzy Państwo, audycja edukacyjna, trochę rozkminkowa. Będę mówił o pomiarach w geografii generalnie. Oczywiście nie będzie to powtórka z wademekum maturzysty, proszę się nie bać. Kilka kwestii natomiast poruszę. Może troszeczkę na kanwie tego, co już mi się gromadziło od jakiegoś czasu, a więc audycje o Bałkanach, ostatnio o województwie łódzkim. No bo czasem warto sobie zadać pytanie, no skąd my w ogóle wiemy, że jakieś państwo należy do Półwyspu Bałkańskiego, albo że akurat środek Polski jest właśnie w miejscowości Piątek, tak? Skąd my to wiemy? Niestety na te i wiele pytań dotyczących pomiarów nie znajdziemy jednej dobrej odpowiedzi, głównie dlatego, że wiele z nich będzie prawidłowych, ale w zależności od podejścia w większy lub mniejszy sposób odpowiedzą pewnie na nasze pytania. W tym miejscu oczywiście należy wspomnieć, że mamy coraz lepsze urządzenia pomiarowe i wraz z rozwojem techniki, chociażby technologii satelitarnych, jest to łatwiejsze niż było kiedyś, rzecz jasna. No i drodzy Państwo, w zasadzie ta audycja to będzie taka troszeczkę audycja edukacyjno-historyczna, tak bym powiedział, ponieważ troszeczkę tutaj powiem o tym, co kto kiedy wiedział na temat świata, na temat tego, jak ten świat mierzyć. Także sporo będę tu nawiązywał właśnie do historii. Jakieś pomiary były prowadzone przecież od zawsze, zapewne już kultury pierwotne oznaczały pewne miejsca jako oddalone, powiedzmy o kilka nocy, o kilka dni marszu, tak, od tego danego innego miejsca. Ale jakiekolwiek dane, jak to zwykle bywa, mamy mniej więcej od czasów starożytnych, czyli gdzieś tam może trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Pierwsze zapiski już wtedy się pojawiały i to w różnych miejscach na świecie. Posłuchajcie więc, jak świat kiedyś wyglądał według ludzi na nim żyjących, no a jakoś przecież wyglądać musiał, gdyż no pierwsze, co spowodowało, że potrzebujemy ten świat poznać, to handel, tak? Później zapewne wojny, ale drodzy Państwo, handel, ponieważ chcieliśmy czegoś się pozbyć, ewentualnie coś nowego zdobyć, czyli może taki bardziej z jednej strony handel, a z drugiej chęć rozszerzenia wpływów. No i tu, drodzy Państwo, hinduscy żeglarze już od mniej więcej drugiego tysiąclecia przed naszą erą odbywali morskie podróże do ujścia Eufratu, w okolicy dzisiejszego Wietnamu, Arabii, wschodniej Afryki, tak się wskazuje, z czasem Egiptu, a za jego pośrednictwem pewne informacje trafiały do Grecji czy Rzymu. Korzystali oni z wiedzy o wiatrach, konkretnie wiatrach monsunowych. Musieli korzystać z tego wiatru, nie było jeszcze silników takich dobrych. Umówmy się, że na dłuższą metę wiosłowanie też nie jest super wydajne i wygodne, a jeszcze nie było technologii, które pozwalały tak ułożyć żagle, żeby no, gdzieś tam pod wiatr albo z jakimś bardzo niesprzyjającym wiatrem próbować żeglować. Pływali również Chińczycy, posiadali oni obszerne wiadomości geograficzne i to nie tylko o celach tego handlu morskiego, również lądowego. Mówi się o ich obszernej wiedzy na temat Azji Południowo-Wschodniej, Japonia, Tajwan, Korea, Wietnam, no to nie było daleko, ale również centralnej Azji, Bliski Wschód, tak, Grecja, Mongolia. Chińczycy o tych miejscach również wiedzieli. Aczkolwiek wyobrażali sobie oni Ziemię jako płaską. Według nich była to okrągła tarcza otoczona górami i kręgiem oceanu z cesarstwem chińskim w środku. Stąd oczywiście mówi się, że jest to państwo środka. Kartografia chińska stała na wysokim poziomie. Znany był im kompas, zasady niwelacji chociażby. Mapy rysowano na siatce kwadratów. Ich treść natomiast była rysunkowa. Ale informacje o odległościach były już i tam. Natomiast najstarsze znane mapy chińskie pochodzą mniej więcej z VI wieku przed naszą erą. Chiny osiągnęły wtedy wysoki stopień już wiedzy geograficznej, który jednak na starożytne kultury europejskie nie wywarł większego wpływu, a to ze względu na słabą łączność i słabą chęć do zgłębienia tego, co Chińczycy wiedzieli. Nieco lepiej poradziły sobie z tym kultury z tak zwanego żyznego półksiężyca, ale o tym opowiem po przerwie. Natomiast przed tą przerwą kilka newsów turystycznych. Posłuchajcie, co ostatnio działo się w świecie podróży. Mamy wyniki plebiscytu na 16 cudów Polski. Jak się domyślacie, po jednym na województwo wyłoniono, a wyłaniano je w internetowym głosowaniu. Ubiegało się o nie tylko 48 miejsc. Oddano natomiast bardzo dużo głosów, bo 200 tysięcy. No i jakie mamy tam te miejsca? Jeżeli chodzi o dolnośląskie, tutaj mamy Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów. W kujawsko-pomorskim mamy miejscowość Brzuski. W lubelskim Muzeum Synagogalne we Włodawie. W Lubuskim zespół pałacowo-parkowy w Żaganiu, łódzkie to Muzeum Pałac Saski w Kutnie, małopolskie to Cerkiew w Kwiatoniu, mazowieckie Szydłowiec, opolskie Miasto Brzeg, podkarpackie Zamek w Krasiczynie, podlaskie Wzgórza Sokulskie, pomorskie to Zatopiony Los koło Czołpina, w śląskim Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, w świętokrzyskie to Grodzisko w Stradowie, w naszym województwie Frombork został okrzyknięty tym cudem Polski, w Wielkopolsce Wzgórze Lecha w Gnieźnie, a w zachodniopomorskim Barlinek. Oprócz cudów wybrano także najlepsze produkty turystyczne. Złoty certyfikat POT, a więc powiedzmy najlepszy produkt turystyczny, to Twierdza Srebrna Góra na Dolnym Śląsku. Tytuł Turystyczne Odkrycie 2025 trafił do Muzeum Fabryki Czekolady Wedla, a wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Świętokrzyska Zagroda Kultury Harmonia. Ponadto certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszych produktów otrzymały Stolica Polskiej Piosenki, a więc Opole, Skansen w Sierpcu, Festiwal Fantastyki Pyrkon, Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Muzeum Polskiej Wódki, Kompleks Hali Stulecia, Swołowo, a więc Stolica Krainy w Kratę, Arche na Łęczów, dawne sanatorium milicyjne, Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczadzki oraz Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Wyróżnienia w konkursie otrzymały także Koronacja Królewska, Festiwal Kultury Słowiańskiej oraz Aflopark Ogrody Grażyny i Andrzeja Furmanów. Ten ostatni zdobył też certyfikat internautów. I to na tyle newsów na ten tydzień. Dzisiejsza audycja jest troszeczkę o pomiarach w geografii, chociaż pewnie to jest jakaś wstępna audycja, może jeszcze do tego odniosę jeszcze szerzej. Dziś natomiast będzie sporo o historii geografii. Powiedziałem już o tym, że Ziemię staramy się mierzyć i opisywać w zasadzie od czasów starożytnych. Te kultury południowej, południowo-wschodniej Azji już mierzyły. Generalnie w podobnym momencie działo się też to na Bliskim Wschodzie, w tak zwanych kulturach żyznego półksiężyca. Nieco później oczywiście w Europie za sprawą Greków. No ale wróćmy do tych kultur bliskowschodnich. Mieliśmy tu Egipt, Asyrię, Babilonię, Kartaginę, Fenicję. I one generalnie rozwijały się niezależnie, to jednak wiele mamy cech wspólnych również związanych z ograniczeniami w technologii, jak i ograniczeniami przez wierzenia. No bo wyobrażenia mitologiczne znajdowały odbicie w prymitywnych mapach Ziemi i w tym, co na tych mapach też się znajdowało, zwłaszcza w tych miejscach, o których nic nie wiedzieliśmy, tak? Były tam wskazywane jakieś mityczne właśnie potwory, bądź niestworzone jakieś rzeczy, ale drodzy Państwo, no rozwijały się oddzielnie, natomiast każdy z tych ludów, oczywiście w związku z tym, że no byli tam również wybitni przedstawiciele, wybitni myśliciele, no to posuwał tą wiedzę naprzód, tak? No nie dziwne, że skoro my mamy teraz taką wiedzę, a to była jej część, że rozwijało się to dosyć podobnie. W Egipcie wskazywało się, że Ziemia to płaska powierzchnia o kształcie prostokąta lub takiej wydłużonej tarczy, w centrum której znajdował się no, konkretne miejsce, tak właśnie w Egipcie, czy też w Babilonii, podobnie to wyglądało. Mniej więcej 2,5 tysiąca lat przed naszą erą w Egipcie i Babilonii już prowadzono pomiary kraju i sporządzano plany miast, kopalń, pól oraz szkice terenowe wzdłuż dróg, czyli ta infrastruktura krytyczna była, drodzy Państwo, jak najbardziej zmapowana. Wskazywany był też najszerszy horyzont geograficzny, a on był zwykle wyznaczony obszarem panowania po prostu lub kontaktów handlowych. I ten najszerszy horyzont mieli Fenicjanie, którzy odkryli chociażby Maderę, Wyspy Kanaryjskie czy Azory. Oni także odbyli dwie największe w czasach antycznych wyprawy wokół Afryki, 7-6 mniej więcej wiek przed naszą erą. Wyniki tych wypraw no, wykraczały dosyć mocno poza ówczesne pojęcie, dlatego niestety niewiele się z nich zachowało. Dalekie podróże odbywali również chociażby Egipcjanie, tutaj do krainy Punt, to też 1500 lat przed naszą erą. Na wysokim poziomie stała wiedza astronomiczna, zwłaszcza właśnie w Egipcie i Babilonii, gdzie na podstawie ruchu ciał niebieskich określono długość roku, czy też długość dnia. W żadnym jednak ośrodku, mimo sporej ilości wiadomości geograficznej, nie stwierdzono jednoznacznie, że Ziemia jest okrągła. To zrobił dopiero Eratosthenes, właśnie on nadał ten kierunek rozwojowi wiedzy geografii. Chyba jako pierwszy też użył terminu geografia, ale do niego zaraz przejdziemy. Przechodząc najpierw do Greków. Zasadniczo Grecy wiedzę o świecie, jako rozsypani na różnych wyspach, w dużym sensie czerpali gdzieś tam z mitów, tak? Czy też z opowiadań, tu z Iliady czy Odysei. Aczkolwiek Grekom trzeba na pewno przyznać to, że byli świetnymi żeglarzami. Właśnie to, że byli na wyspach, to powodowało, że bardzo dobrze żeglowali. No to też oczywiście posunęło do przodu handel chociażby. Dopiero natomiast filozofowie jońscy, których poglądy opierały się nie na doświadczeniach, ale na przypuszczeniach filozoficzno-przyrodniczych, próbowali wyjaśnić bardziej tą budowę wszechświata, początek wszechrzeczy. A Greków bardzo pasjonowały te zagadnienia związane właśnie z ziemią. Kulistość udowodnił Arystoteles, natomiast wspomniany wcześniej Eratosthenes mniej więcej zmierzył wielkość Ziemi, czyli długość południka ziemskiego. On również skatalogował wiele gwiazd, znalazł sposób znajdowania liczb pierwszych, tak zwane sito Eratosthenesa. On właśnie dokonał tego eksperymentu, wchodząc do jednej i drugiej oddalonych od siebie studni, sprawdził gdzie i jak pada cień. Tutaj nie będę tego akurat rozwijał, natomiast już wtedy był pomysł na to, jak sprawdzić, tak jak duże jest to zakrzywienie Ziemi, tak na dobrą sprawę, i jak duża ta Ziemia może być. Przystąpiono również do rozwiązywania problemów przyrodniczych, tu charakterystyki przestrzennego zróżnicowania, tak, przyczynowości, czyli dlaczego tak się dzieje, że tu jest tak, a tam jest troszeczkę inaczej. Przeprowadzono również strefowy podział Ziemi, ale znanej oczywiście na wtedy Ziemi, czyli no nie całej. Zwrócono już wtedy uwagę na to, jak na życie wpływa klimat, tak, na życie społeczne, gospodarcze, jak i polityczne. W związku z czym celem tych pierwszych podróży było nie tylko odkrywanie nowych ziem, ale również wzbogacanie wiedzy, tak, i to różnego rodzaju wiedzy. Około 280 roku przed naszą erą powstało słynne Muzeum Aleksandryjskie z biblioteką, największa instytucja naukowa starożytności. No niestety nie przetrwała do teraz, ani do czasów, w których udałoby się to w jakikolwiek sposób skatalogować. Starożytny Rzym oczywiście wiele przejął od podbitych ludów, głównie od Greków, którzy byli lepszymi właśnie żeglarzami. Rzymianie natomiast poza kwestiami ekonomicznymi i wojennymi nie interesowali się geografią Ziemi specjalnie. Jak były gdzieś złoża, to super, pokażcie gdzie, pokażcie to na mapach. Natomiast czemu są one znajdowane w takich, a nie innych miejscach, już ich nie obchodziło. Oczywiście w Rzymie również żyli i pracowali zdolni geografowie, którzy rozwijali tę naukę, chociażby jedna z pierwszych map świata to mapa Ptolemeusza. Jednakże jako całość Rzym raczej wykorzystał to, co przywieźli mu inni, niż wielce rozwinął wiedzę o pomiarach czy geografii. Sam Ptolemeusz pochodził bowiem z Aleksandrii, tak, a więc bardziej był podbitym Rzymianinem innym niż faktycznym. Tu natomiast bardzo do rozwoju geografii i w sumie nie tylko przyczynili się Arabowie, którzy w czasach wczesnego takiego średniowiecza nieśli brzemię tych najbardziej wykształconych, tak można powiedzieć, mając ich największą wiedzę o ziemi. Rozwój ich wiedzy był związany z trybem życia, który był wędrowny. No to tu podobna sprawa jak z Grekami w zasadzie, którzy też no, wędrowali z wyspy na wyspę, tu gdzieś coś tam handlowali. Tak? Tu mamy chociażby ważną mapę Al-Idrisiego, w dalszym ciągu bez skali i siatki, ale już taka jakaś pierwotna siatka tam się znajdowała. No i pozwalała ona już w lepszy sposób dowiedzieć się o geografii regionalnej, choć już coraz bardziej światowej. Arabowie rozszerzyli horyzont geografii w trzech kierunkach. Na wschód o obszar między Chinami, Indiami, a Azję Centralną i Persję. Na północ po Kaukaz, Wołgę, Morze Czarne, Kaspijskie, a nawet Bałtyk. A na południe do Sudanu wzdłuż wybrzeży południowych krańców Afryki. Niestety w czasach wczesnego średniowiecza w Europie trochę cofnęliśmy się w rozwoju. Zanikła nawet nazwa geografia, a podróże ograniczały się głównie do pielgrzymek, co jednak również w jakiś sposób rozwinęła się wtedy turystyka, tak na dobrą sprawę. Na szlakach tych pielgrzymkowych no, była konieczność, żeby gdzieś się przespać. No to tak, drodzy Państwo, pojawiły się różnego rodzaju zajazdy chociażby. Natomiast podczas średniowiecza znajomość świata troszkę się skurczyła i była ograniczona do głównie Europy, tak, Azji Mniejszej ewentualnie. Wyobrażenie o kształcie Ziemi było bardzo naiwne, a jej obraz kartograficzny, który był przedstawiony bez skali, bez siatki, cechował się takim bardzo dużym uproszczeniem, schematycznością i bogactwem treści symbolicznych. Później średniowiecze to już trochę co innego. Normanowie, czyli też Wikingowie, tak odkryli Amerykę, choć nie zabawili w niej długo. To dłuższe zabawienie spowodował dopiero w zasadzie pod koniec średniowiecza Kolumb, którego odkrycie jest tak doniosłe, że no tak symbolicznie kończy epokę średniowiecza, a zaczyna nowożytną, tu razem chociażby z ruchomą czcionką Gutenberga. Ale Kolumb nie był jedyny oczywiście. odbyło się wiele podróży, również lądowych, chociażby Marco Polo czy Benedykta Polaka. Mapy stawały się coraz bardziej dokładne i po raz pierwszy zastanawiano się, czy te mapy powinny tak właśnie wyglądać. No i zaczęto się zastanawiać, jak sprawić, by ułatwiały one pomiary. Kwestie historyczne skończyły mniej więcej na Kolumbie, który otwiera epokę wielkich odkryć geograficznych. Później oczywiście mamy Vasco da Gama, chociażby, który otworzył drogę morską do Indii. Magellana, który opłynął świat, choć on w zasadzie nie opłynął, został zamordowany na wyspie Cebu. Natomiast Juan Sebastian Elcano opłynął, a więc kapitan po Magellanie. W następstwie tego rozwoju, również żeglarstwa, działa się tam pewna rywalizacja, głównie portugalsko-hiszpańska, ale włączyli się do niej Francuzi, Anglicy, Holendrzy, Włosi również. Nasza mapa świata stawała się coraz bardziej zapełniona. W okresie wielkich odkryć nastąpiło czterokrotne rozszerzenie horyzontu przestrzennego oraz w zasadzie całkowita zmiana wyobrażeń o liczbie, rozmiarach, rozmieszczeniu lądów i oceanów na kuli ziemskiej. Także o wymiarach Ziemi. Kolumb mógł więc uważać, że szybciej dopłynie do Indii. Wskazuje się na to, iż wiedział, że nie dopłynie do Indii akurat, tylko do innego lądu, ale myślał, że dopłynie tam po prostu wcześniej. Zobaczcie, dopiero w tym momencie mniej więcej zaczęto zupełnie pomijać tą mapę ptolemejską, no i wydano nowe mapy, chociażby w XVI wieku we Flandrii, tutaj były atlasy Orteliusa czy Mercatora. Mercatora zapewne już, drodzy Państwo, znacie właśnie z tego rozszerzenia mapy wiernokątnego, tak, które też pozwala na pomiary. Później pojawiły się inne odkrycia, wyznaczanie długości geograficznej za pomocą odległości kątowej gwiazd od Księżyca. To jest taki początek nowożytnych pomiarów geograficznych, można powiedzieć. Oczywiście tu pomógł też Kopernik, ogłoszenie teorii heliocentrycznej oznaczało zmianę poglądów na miejsce Ziemi w kosmosie i ostateczne zerwanie właśnie z nauką Ptolemeusza. W geografii nadal brakowało jednak podstaw teoretycznych. Wielu odkryć dokonywano w zasadzie przypadkowo. Po zakończeniu tych wielkich odkryć geograficznych, mniej więcej od połowy XVII wieku, kiedy to w zasadzie do odkrycia została nam Terra Australis, czy też Terra Incognita oraz Antarktyda, zaczęto mniej więcej tą wiedzę powoli ugruntowywać. Ustalono dokładny kształt, obliczono rozmiary kontynentów. Zostały również wynalezione wszystkie ważne instrumenty pomiarowe, tak jak chociażby sekstant, zegar wahadłowy, zegar morski, barometr. Opracowano też metodę triangulacji do pomiarów powierzchni. Wtedy też ustalono elipsoidalny kształt Ziemi i obliczono jej ciężar właściwy. Te nowo wynalezione przyrządy zostały sprawdzone podczas wypraw Jamesa Cooka, który właśnie tą Terra Australis Incognita opisał z większą dokładnością. Podobnie Nową Zelandię, wiele wysp Pacyfiku. Z końcem XVIII wieku zastosowano metody astronomicznego wyznaczania długości geograficznej już z dosyć dobrą dokładnością. W wyniku tych nowych przyrządów, nowych pomiarów nastąpił wyraźny rozwój kartografii, poprawiono wszystkie wcześniejsze błędy, ulepszono też metody prezentowania rzeźby terenu. Po prostu legenda mapy stawała się coraz bardziej dokładna i sensowna, tak można powiedzieć. Mapy poziomicowe się zdążyły pojawić. W nieznanych miejscach pojawiały się po prostu białe części mapy, zamiast jakichś tam niestworzonych, fantastycznych rysunków. W drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX zarysowały się w badaniu geografii główne kierunki kontynuowane do czasów w zasadzie współczesnych, co doprowadziło do sformułowania licznych teorii naukowych, na przykład teorie rozwoju rzeźby z lodowocenia i inne. Rozwijały się katedry na uniwersytetach, katedry geograficzne. Powstała Międzynarodowa Unia Geograficzna i inne organizacje międzynarodowe. Wspólne badania, zwłaszcza w obszarach polarnych, przyczyniły się do ostatecznego poznania kuli ziemskiej mniej więcej w drugiej połowie XX wieku, czyli w zasadzie co od tej pory jeszcze geografowie mieliby robić. No właśnie, ten czas w geografii nazywany jest okresem wątpliwości i poszukiwań. Geografia zaczęła się specjalizować. Nie ma już w zasadzie jednej geografii, przecież mamy geografię społeczno-ekonomiczną, geografię fizyczną, geografię przyrody, geografię czegokolwiek sobie życzycie. Jedyne, co się poprawiło, to pomiary, drodzy Państwo, i właśnie od tych pomiarów zacznę. W sumie to, od czego wyszedłem w dzisiejszej audycji, konkretnie pomiar środka naszego kraju. Jak wyznaczyć? Tak? Jakiego punktu szukamy? Szukamy zasadniczo środka figury geometrycznej o kształcie i rozmiarach administracyjnych Polski. To jest takie jakby intuicyjne rozumienie pojęcia środka danego obszaru. I ono znajduje się w miejscowości Pryątek, tak tradycyjnie. Tam jest chociażby miejsce, gdzie możemy to zobaczyć na rynku. Aczkolwiek nowsze pomiary wykazały, że jest to punkt o 6,3 km na północny zachód od centrum miejscowości, konkretnie we wsi Balków, a pamiętajmy, że granice są czasem na rzekach, tak? Czasem na morzu i tak jest też w naszym przypadku, co powoduje, że ten środek przesuwa się nieznacznie w zasadzie z roku na rok, ale można też obliczyć to inaczej. Środek Polski może być definiowany jako punkt, który łączy linie poprowadzone od najdalej oddalonych od siebie miejsc w kraju, czyli północny z południowym, wschodni z zachodnim. Można policzyć, jak najdalej na północ jesteśmy, jeżeli chodzi o równoleżniki, czy na południe, jeżeli chodzi o południki, na wschód-zachód. I tu będziemy mieli też nieco inne pomiary, a pamiętajmy, że jeszcze mamy przecież najdalszy punkt, powiedziałbym, Polski, to jest o 12 mil morskich od przylądka Rozewie. Tutaj mamy jeszcze przesunięcie o kolejne kilometry, aczkolwiek no, liczymy jednak zwykle tylko tą odległość lądową. No i biorąc pod uwagę, że najdalej na północ punkt w Jastrzębiej Górze, na południe szczyt Opołonek, na wschodzie Zakole Bugu koło Zosina, a na zachodzie Zakole Odry koło Cedyni. No i taki punkt wypada no też w województwie łódzkim, ale tu akurat w innej już wsi, we wsi Jankowice. Może być też punkt wypadający w połowie kątowej wartości rozciągłości południkowej, równoleżnikowej Polski. Wtedy jest to wieś Janów, również w województwie łódzkim, także widzicie, tu już kolejna możliwość. Jest też coś takiego jak punkt najbardziej wewnętrzny, a więc oddalony jak najdalej od jakiejkolwiek granicy Polski. To już będzie niedaleko miejscowości Żychlin i taki punkt jest jedynie niecałe 250 km od jakiejkolwiek granicy. Wreszcie jest też punkt, wokół którego można zatoczyć najmniejsze koło zawierające całą Polskę. I tu, drodzy Państwo, jest to miejscowość również w województwie łódzkim, Szadek, i ten promień koła ma już więcej, 406 km. Także zauważcie, na jak wiele sposobów możemy znaleźć środek Polski. Teraz powiem o środku Europy. No właśnie, gdzie jest, drodzy Państwo, środek Europy? Aby w ogóle o tym pomyśleć, należy odpowiedzieć na pytanie, gdzie się Europa zaczyna, a gdzie kończy, tak? I to w każdym kierunku świata. Czy chodzi nam tylko o Europę kontynentalną? Wtedy, no, na południe jest to Punta de Tarifa w Hiszpanii. Jeżeli weźmiemy takie tradycyjnie uznawane terytorium europejskie, to będzie to Gawdos na Krecie. No, a drodzy Państwo, jak weźmiemy wszystkie posiadłości należące do państw europejskich, no to co? No, wyspa Tahiti nie należy przypadkiem do Francji? Tak, gdzieś tam mamy Polinezję francuską, mamy Gujanę francuską, jeszcze gdzieś jakieś te posiadłości w dziwnych miejscach są. No i cóż, drodzy Państwo, jakbyśmy to wtedy liczyli? Dodatkowo mamy przecież kontrowersje dotyczące tego, gdzie w ogóle przebiega granica Europy i Azji, bo to no, nie jest takie sztywne, tak? Co robimy z Azorami czy Maderą, nawet co robimy z Islandią? Tych środków będzie więc kilka. Jeden jest wyznaczony na estońskiej wyspie Sarema, inny chociażby w Babrujsku na Białorusi. Nas natomiast najbardziej oczywiście zainteresuje ten w Polsce, bo wskazuje się, że w miejscowości Suchowola taki punkt jest, a wyznaczenie tego środka przypisuje się Szymonowi Antoniemu Sobiekrajskiemu, astronomowi, kartografowi z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli to jest tuż przed rozbiorami, drodzy Państwo. On zastosował metodę opartą na równych odległościach od najbardziej wysuniętych skrajnych punktów Europy. Na zachodzie uznał, że jest to przylądek świętego Wincentego w Portugalii, na wschodzie środkowy Ural, na północy przylądek Nordkinn w Norwegii, a na południu przylądek Matapan w Grecji. Wyspy zostały w tych obliczeniach pominięte. Wyniki wskazały, że środek Europy znajduje się w miejscowości właśnie Suchowola. Tam ustawiono pamiątkowy obelisk z tablicą. Choć jak słyszycie, kilka kwestii było niedokładnych. Środek ciężkości figury geometrycznej w postaci Europy wskazuje na okolice Wilna, miejscowość Giria na Litwie. Od 1992 roku obszar ten ma status rezerwatu oraz miejsca o znaczeniu historycznym. Wpisano go również do Księgi Rekordów Guinnessa jako oficjalne geograficzne centrum Europy, czyli jakieś oficjalne mamy. A jak wygląda środek świata? No to w zależności od tego, gdzie ustawimy południk, zero, drodzy Państwo, no bo równik wiemy, gdzie jest, więc na pewno gdzieś na równiku będzie ten środek świata, natomiast no południk zero został ustalony, tak jakby można powiedzieć, odgórnie, tak? Wcześniej był to tak zwany południk Greenwich do w zasadzie 1984 roku od londyńskiej dzielnicy Greenwich. Obecnie ten południk zero znajduje się, no, dalej w tym samym miejscu, w sumie w bardzo podobnym, ale o 102 metry na wschód od poprzednika. Obecnie siatka WGS 84 to jest jedyna obowiązująca siatka geograficzna na świecie. Na niej w zasadzie odwzorowywany jest system nawigacji satelitarnej, również linie zmiany czasu oraz w zasadzie wszystkie mapy. Mogą się one różnić oczywiście skalą, mogą się różnić legendą, ale zasadniczo no, nie powinny się różnić tym odwzorowaniem. A więc, drodzy Państwo, przez jakie kraje ten południk przechodzi? No to oczywiście Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Algieria, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana i to w zasadzie jest wszystko, drodzy Państwo, bo już dalej na południe to dopiero mamy Antarktydę, a wcześniej mamy przecięcie z równikiem, to jest oczywiście na Oceanie Atlantyckim. Przecięcie bywa nazywane wyspą, konkretnie Null Island, czyli Wyspa Lińcości. Nie ma tam żadnego lądu. Podobno jest jakaś boja służąca do pomiarów, natomiast no, nie byłem tego nie potwierdzę. Najbliżej znajdują się chyba Wyspy Świętego Tomasza i Książęce lub wybrzeże Gany. To jest mniej więcej to, co jest najbliżej tego środka. No ale właśnie, z drugiej strony też moglibyśmy powiedzieć, że mamy środek, tak? Czyli ten antypołudnik, więc południk 180. Ten lądowo przebiega przez Rosję, później przy Wyspach Alaskańskich, przy Wyspach Tuwalu, przez Fidżi, no i w zasadzie to też tylko tyle. To przecięcie jest najbliżej, ale to jest dalej 600 km mniej więcej od wysp Gilberta na Kiribati. Równik natomiast przechodzi, jak nazwa wskazuje, przez Ekwador. Przechodzi również przez Kolumbię, Brazylię, na Pacyfiku również przez Kiribati, wyspy Baker należące do USA. Również przechodzi przez Indonezję, niewielkie Malediwy, ale znalazły się na równiku. Somalię, Kenię, Ugandę, Demokratyczną Republikę Kongo, Gabon oraz właśnie wyspy Świętego Tomasza i Książęce. Także, drodzy Państwo, niewiele krajów w sumie mamy na równiku albo na południku, zero. To by, myślę, była ciekawa atrakcja turystyczna, aby ludzi sprowadzać na środek świata. Być może Ghana albo Wyspy Świętego Tomasza pomyślą o tym. Co ciekawe, drodzy Państwo, wina równikowa nie jest na równiku. Reasumując, drodzy Państwo, pomiary są bardzo ważne. Myślę, że jeszcze ten temat będę rozwijał. Niestety pomiary są też nieco złudne, a praca nad nimi przez długie lata była niesamowicie skomplikowana i żmudna, aczkolwiek na pewno bardzo ekscytująca. Niech świadczy o tym chociażby tak zwany południk Struwego, a więc sieć triangulacyjnych punktów pomiarowych, która ciągnie się od przylądka północnego aż do okolic Izmaiłu nad Morzem Czarnym, to na Ukrainie. On został stworzony i prowadzony był przez rosyjskiego naukowca Friedricha Georga Wilhelma von Struwego, a także rosyjskiego oficera Karla Tannera. Zajmuje on około 2820 km i przebiega przez terytorium obecnie 10 państw. 265 głównych punktów pomiarowych, 258 trójkątów triangulacyjnych, 60 punktów dodatkowych. Punkty te są wpisane zbiorczo na listę UNESCO, co też świadczy o tym, że te pomiary po prostu były ważne. Jak zwykle, no, o tych ciekawostkach można gadać godzinami i zapewne do tych ciekawostek jeszcze wrócę w audycji Gdzie nogi poniosą. W samej historii pomiarów jest wiele ciekawych kwestii, chociażby takie na pograniczu teorii spiskowych. Tutaj chociażby sprawdźcie, o co chodzi z mapą Piri Reisa na przykład, chociaż może ja o niej kiedyś opowiem. Więc na pewno macie na jakie audycje czekać. Aczkolwiek nie tylko edukacyjne, będą też oczywiście audycje lokalne, regionalne czy też z podróży. Natomiast na ten tydzień to wszystko. Do usłyszenia.